Gościem tego wydania audycji Pisma i Znaki jest pani Iwona Nasiłowska, prawnik, śpiewaczka operowa i autorka publikacji, o której za chwilkę będziemy mówić. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani i pani Alicja, dobry wieczór wszystkim.
Drugi tom refleksji, opowieści i zaproszenia do tego, by zastanowić się nad swoją codziennością dłużej niż kilka sekund. Tomik drugi, parę słów na tematów kilka o prawdziwie pięknym życiu. To pani najnowsza publikacja. Rozpocznę od tytułu. Na dobry początek, tak jak nam okładka podpowiada, o prawdziwie pięknym życiu. Dlaczego nie ma tutaj słów po prostu o pięknym życiu albo o prawdziwym życiu? Tylko mamy taką zbitkę, prawdziwie piękne życie.
Rzeczywiście tytuł może budzić jakieś kontrowersje, ale nie został on użyty bezcelowo. Wiadomo jest, że jest piękne życie, ale to prawdziwie piękne jest naprawdę piękne. Stąd też, żeby podbić piękno, użyłam słowa prawdziwa.
Pewnie też po to, żebyśmy się zastanowili, cóż ten dodatek prawdziwie oznacza, co się w nim mieści i co jest konieczne, żeby nie było tutaj rozbieżności i zgrzytu między prawdą a pięknem.
Piękno musi obracać się w prawdziwych bytach i w prawdziwych emocjach, nazwijmy to umownie. I ta prawda w zasadzie jest pięknem.
To teraz pytanie o te prawdziwe emocje i prawdziwe byty. Tak filozoficznie nam zabrzmiało.
Odwołam się do spisu treści zamieszczone na końcu publikacji. Czym jest ta prawda i czym jest to piękno w prawdzie i prawda w pięknie? To przede wszystkim szacunek. To przede wszystkim brak stresu. To przede wszystkim miłość absolutna. Co więcej, tytułów jest 33, więc może nie będę się zagłębiać aż tak w chęć opowiedzenia o nich wszystkich, ale może jeszcze przytoczę kolejnych dwa lub trzy. Na przykład bycie szczęśliwym permanentnie, czyli nawyk bycia szczęśliwym. Opisuję też niektóre rzeczy, które są wskazane, są opisane w sposób odwrotny, czyli na przykład taki tytuł jak rynsztok emocjonalny i jeszcze wiele innych. Także ujęcie istoty samego piękna jest rzeczą, moim zdaniem, do końca nieuchwytną. Stąd też pięknie zauważone przez panią, panią Alicjo, zagadnienie prawdziwości oddaje istotę rzeczy.
Do pewnych wątków, które nam podpowiadają tropy myślenia w oparciu o spis treści, będziemy jednak jeszcze wracać, ponieważ sama rozmowa będzie nam wyznaczała rytm tych zagadnień, tych pytań. W książce parę słów na tematów kilka o prawdziwie pięknym życiu. Wielokrotnie zadaje pani pytanie czytelnikowi, ale też myślę i sobie, bo jeśli autor takiego pytania sobie wcześniej nie zadał, nie ośmieliłby się zadać czytelnikowi. Samo słowo dlaczego. Pytamy o coś, kogoś, o przyczynę, kompilację przeróżnych zależności, które doprowadziły do tego, że coś się wydarza w taki, a nie inny sposób. Czy jednak w tym pytaniu dlaczego skłonni jesteśmy zarezerwować miejsce dla siebie? Czy w tej zależności przyczyn i skutków widzimy siebie, czy też pytamy tylko kogoś? Pytamy Annę, Jana, pytamy świat, ale dla nas tam nie ma miejsca. Jak to bywa? Jakie są pani refleksje?
Ja odniosę się do tego pytania dlaczego. Kiedyś nie lubiłam zadawać pytania dlaczego, bo wydawało mi się zbyt banalne, a zarazem zbyt proste, żeby je zadawać, zbyt proste swojej trudności w zrozumieniu. Ale po pewnym czasie, obserwując małe dzieci, zauważyłam, że pytanie dlaczego jest słowem kluczowym, żeby poznać siebie i cały świat. W odniesieniu do rozwinięcia tej kwestii pytania dlaczego, zadałam je przede wszystkim sobie w znaczeniu minimalistycznym i w znaczeniu makro całemu światu i wszystkiemu, co jest poza nim. Więc to pytanie dlaczego ma dwutorowe znaczenie.
Łączy więc mój świat, moją indywidualność patrzenia i życia w tym dlaczego jest ja i w tym dlaczego jest ten ktoś, jest ty. Bez tego to pytanie, no nie wiem, czy ma sens właściwie.
Każde pytanie ma sens pod warunkiem, że będą dobre odpowiedzi. Pytanie dlaczego w stosunku do mnie i pytanie dlaczego w stosunku do ciebie, was i pytanie dlaczego w stosunku do bytu ponad generalnego, nazwijmy to umownie, jakim jest wszechświat, w jakim jest w wierze chrześcijańskiej Bóg, tudzież inaczej nazywane wszechwładne tego świata. Także jest to pytanie otwierające wielość odpowiedzi. Dlaczego? Jakże proste, a jakże nieograniczone w swoim wymiarze.
I konieczne jednocześnie. Historia odpowiedzi jest na miarę czasu, na miarę naszej dojrzałości i wytrzymałości w danej chwili. Bywają takie sytuacje w życiu rozmaite, że wyczerpująca odpowiedź mogłaby być trudna do zniesienia. Czasem pełnej odpowiedzi na dane pytanie możemy wysłuchać na przykład po latach, gdy jesteśmy może trochę silniejsi, może trochę bogatsi w rozmaite doświadczenia, może bardziej odporni. Kiedy nie warto mówić ostatnich słów?
Wydaje mi się, że samemu sobie i temu bytowi nadrzędnemu zawsze trzeba odpowiadać. Dążyć do tego, żeby znaleźć odpowiedź, tą końcową, nawet najgorszą, nawet najtrudniejszą. Natomiast jeżeli chodzi o drugą osobę, o inne osoby, należy się zastanowić, czy ta ostateczna odpowiedź nie zrani ich bardziej niż jej brak. Więc mając na uwadze współczucie, uważność, empatię, wyższe też uczucia, które są równe tym, o których powiedziałam teraz, wtedy należałoby się powstrzymać od ostatecznych odpowiedzi.
Za kilka chwil wracamy do rozmowy. Gościem tego wydania audycji jest Iwona Nasiłowska, autorka drugiego tomu z cyklu rozważań o świecie, absolucie i człowieku.
Pisma i znaki.
Prędzej czy później dochodzimy do pytania i odpowiedzi o szczęście, co też oczywiście łączy się z samym tytułem drugiego tomu publikacji. Często słyszymy o potrzebie szczęścia, nawet o konieczności szczęścia. Czy jest ktoś, kto nie chciałby być szczęśliwy? No, wydaje się, że nie. Pytanie jednak, w pewnych sytuacjach wzdrygamy się, gdy ktoś opowiada o szczęściu, a naprawdę w naszym życiu w danej chwili wszystkie drogi w inną stronę prowadzą i wszystkie myśli. Takie mamy przeczucie, takie mamy przekonanie. Od czego tutaj zacząć?
Już sama kwestia imperatywu, że powinieneś, już tutaj jakby zaprzeczała kwestii szczęścia, więc ono jest samo w sobie, podobnie jak miłość i inne nieokreślone generalne zasady życia. Każdy z nas dąży do szczęścia. Czy chce, czy tego nie chce, świadomie, czy nieświadomie. To jest droga w jedną stronę. Tylko, że nie każdy z nas ma zdrowy obraz tego szczęścia. Poza tym, co dla mnie jest szczęściem, dla kogoś szczęściem może nie być. Kwestia leży, moim zdaniem, w czymś innym. My powinniśmy być permanentnie szczęśliwi. I wtedy świat byłby lepszy, gdyby tak się działo. Ale niestety tak się nie dzieje. Niewielu z nas wie, że w ogóle można być w permanentnym szczęściu, bo sobie nie zdaję z tego sprawy, pragnąc tylko tego. Co uczynić, żeby być w miarę stale szczęśliwym?
Stabilna szczęśliwość.
Stabilna szczęśliwość, tak jest. Co należałoby robić? Przede wszystkim starać się dostrzegać piękno tu i teraz, o czym zawsze mówię. I choć czasami trudno jest mi samej tego doświadczać, bo to trzeba cały czas się pilnować, żeby nie ulegać iluzji przeszłości i przyszłości, bo tak naprawdę życie się dzieje teraz. I wyćwiczywszy u siebie uważność, bycie w czasie teraźniejszym, można mówić o permanentnej szczęśliwości.
Od czego można rozpocząć przyzwyczajanie się do stabilnej szczęśliwości, a potem bycia permanentnie szczęśliwym? Czy jeżeli będę skłonny kilka razy w tygodniu powiedzieć, przyznać sam przed sobą, że jest mi po prostu dobrze w tej sytuacji, w której jestem, w tym momencie, w którym jestem, czy to dobry początek?
Dobry początek. No niemniej jednak tutaj już mój filtrowany umysł odpowiada mi, że no dobrze, a jeżeli ktoś powie, że jeżeli wyrywa muszce skrzydła, jest szczęśliwy, to pytanie, czy jest na to przyzwolenie, żeby tą szczęśliwość akceptować w ogólnoprzyjętym systemie norm. Czy wystarczy sobie powiedzieć, że jestem szczęśliwy i będzie okej 3 razy w tygodniu? Ja myślę, że kwestia manifestacji, kwestia powtarzania sobie pięknych rzeczy, afirmacji jest na pewno pomocna. Jednakże uświadomienie sobie, że to, że jesteśmy, naprawdę jest fundamentem. Ja jestem. Jestem w zasadzie już doskonały. To brzmi jak coś oczywistego, ale w ogóle
to też troszkę ryzykowne, bo tu znowu kwestia rozumienia, przyjęcia i zaakceptowania znów pewnych norm. Od czego zaczynam? Co jest fundamentem? To, że jestem, to jest piękny, piękny start do tego, by się doskonalić, rozwijać, naprawiać błędy, których się nie uniknie.
Ale jeżeli chodzi o normy, to jest rzecz jakby poboczna, tak? Filarem i rdzeniem jest właśnie to, że trzeba sobie zdać sprawę, że my nie musimy na nic zasługiwać pod tytułem, nie musimy zasługiwać na miłość, nie musimy zasługiwać, o dziwo, na szacunek, bo on powinien być bez oczekiwania na niego. Miłość powinna być bez wypatrywania jej. Czyli jeżeli uświadomimy sobie, że my nie musimy się starać o to, tylko winniśmy tego doświadczać i to odczuwać. Moim zdaniem stanowi punkt wyjścia i tu normy nie będą nam w niczym przeszkadzały. Wręcz przypominały nam o takich zasadach, które być może nam umykają w dniu codziennym w przypadku niemożności panowania nad emocjami, bo przecież wszyscy się denerwujemy, mamy różne systemy wartości, co dla jednych znaczy A, dla kogoś znaczy B i tak dalej, i tak dalej. Ważną rzeczą, również jako punkt powiedzmy drugi, bo omawiałyśmy pierwszy punkt, jest to, żeby najpierw kochać siebie, najpierw się szanować. I w momencie, kiedy mamy bank emocji w sobie, tych pozytywnych, nawet w nadmiarze, wtedy możemy się nimi dzielić.
Wspominała Pani, że na nasz obraz bycia szczęśliwym mają wpływ przeróżne czynniki. Nie będziemy tego obszaru dotykać, bo tutaj by należało wejść w kwestie kręgu kulturowego, wychowania, kwestii na przykład moralności czy innego rodzaju zasad i dyrektyw przyjętych przez ogół bądź przez mniejszość lub też przez większość, ale na pewno jesteśmy zawieszeni między wczoraj a jutro. Między przeszłością a przyszłością. Bywa nawet, że trudniej nam w tym dziś sobie funkcjonować, bo albo nas trzymają w różny sposób wspomnienia, świetnie jeśli dobre, ale też nie może być tych sznureczków z wczoraj zbyt wiele, albo też zbyt często wybiegamy ku przyszłości, tracąc dziś. Czy tego typu refleksje też Pani ma? Nie chcę tu specjalnie nawiązywać do pracy, ale ja myślę, że ta praca, którą Pani wykonuje, też tutaj swoje podpowiedzi dla zagadnienia jednak może mieć.
Moja praca przede wszystkim jest takim wybiegiem dla mnie, znaczy wybiegiem, źle powiedziane, takim obszarem, w którym widzę zło, które przyprowadza ludzi do mnie i staram się zrozumieć przyczynę kardynalną, imperatywu, który popycha tych ludzi, żeby rozwiązać ten problem. To tyle, jeżeli chodzi o pracę i obszar zawodowy.
Tak, tak.
Jeżeli natomiast chodzi o te czynniki, mówimy o czynnikach, wpływ czynników różnych na szczęście, to głównym właśnie tym czynnikiem, ja jeszcze wrócę, bo było wcześniej mówione o tym, do tego, że prawdziwe szczęście rodzi się i jest w danym momencie, tu i teraz. Jeżeli jesteśmy skupieni na danej czynności i nawet jeżeli mówimy o sprawach, które nie są fajne, to z tego też może rodzić się szczęśliwość, szczęście, bycie szczęśliwości właśnie dlatego, że jesteśmy tu i teraz i nam nie zaburza odczuwanie teraźniejszości właśnie to, co ma wpływ z przeszłości i to, co może się wydarzyć w czasie przyszłym.
Jak bywa z cenieniem mocy słowa? Często wraca się do zdań wypowiedzianych, zapisanych, no nie tylko listy z przeszłości, ale i rozmowy przeróżne z osobami, które były lub są nam bliskie, bądź też ta relacja nadal jest może inna, ale wciąż trwa. Wracamy do rozmów, tylko że często nie pamięta się dokładnie już. Czas robi swoje, kontekstu, sytuacji, przeróżnych wydarzeń, które towarzyszyły temu momentowi, który pamiętamy, bo przede wszystkim pamiętamy nie tyle słowa, co coś, co było potem i gdzieś tam ciągle trwa, emocje, odczucia, wrażenia, i inne przejawy, ale to wszystko tyczy się jednak tej naszej emocjonalności i gdzieś tutaj ucieka tak na chłodno logika.
Słowo jest rodzajem komunikacji między ludźmi i faktycznie nie pamiętamy numeratywnie słów, które zostały wypowiedziane, ale pamiętamy emocje, które one na nas wywarły. Dla mnie słowa są rodzajem zaklęć. Nagminnie spotyka się przypadki, że ludzie używają słów zupełnie niepotrzebne i w nadmiarze, być może po to, żeby wyrzucić z siebie niekontrolowane emocje. To też jest rodzaj jakiegoś upustu, który może stać się katastrofalny w skutkach, jeżeli jest nadużywany. Nie będę tutaj mówiła o kręgach patologicznych, ale wiadomo, jaki tam panuje język. I proszę zauważyć, jakie tam panuje zło. Może dlatego, że wypowiadane są te słowa, a być może dlatego te słowa są wypowiadane, że jest zło. Gdybyśmy manifestowali słownie pozytywne emocje, wtedy to słowo miałoby ogromną wartość i ogromną energię, która by była pozytywna. Jeżeli słowo jest piękne, to energia jest piękna. Jeżeli słowo jest mniej piękne, no wiadomo.
W książce, w drugim tomie, paru słów na tematów kilka poświęconym pięknemu i prawdziwemu życiu, użyła pani takiego sformułowania: czasy zainfekowane materią. Co to oznacza? Czym się charakteryzują takie czasy, czy ten czas?
To wyrażenie jest wzięte z pokładów mojej części artystyczno-filozoficznej, tak to nazwę. Cóż ono oznacza? Przede wszystkim to, że ludzie w większości skupiają się na rzeczach materialnych, na konsumpcjonizmie życia, zapominając przy tym o duchowości, która jest dopełnieniem istoty rzeczy. Jakby skupianie się na rzeczach podstawowych, tych, które są, nazwijmy to, trampoliną, daj Boże, do tego, żeby się wybić poza podstawę istnienia. Infekcja, wiadomo, jest zaraźliwa, więc to dotyczy tak naprawdę ludzi na całym świecie. Chciałabym, żeby znalazł się jakiś lekarz, który by tą chorobę wyleczył, bo życie w pełni, bo do tego dąży człowiek, przynajmniej świadomy, obudzony, przebudzony, oświecony. Życie w pełni polega na połączeniu dwóch biegunów, czyli świat materii, który powinien być podporządkowany światowi duchowemu. Wtedy możemy mówić o pełni życia, o nagrodzie, jaką mamy tutaj z uwagi na to, że żyjemy. Bo jeżeli jesteśmy chorzy, jesteśmy w infekcji materialnej, to my widzimy tylko część tego, co nas tu czeka. Część tego, co nas tutaj spotyka. Także czekajmy na lekarza.
Gdy mówimy o pewnych trudnościach, to na pewno trzeba też nawiązać, ja w każdym razie chciałabym nawiązać do tego wątku, do wątku elitarności myślenia. Jak się okazuje, z tego, co pani pisze, dzieli się taką refleksją. Część z nas jest na pierwszym, początkowym etapie myślenia. Nie wiem, czy to można nazwać takim raczkowaniem, czy dojrzewaniem, ale pisze pani, że błądzimy, czy ja dodam, balansujemy między rywalizacją a zazdrością. Tutaj nieco skracam ten cytat. Wielokroć dowodzeniem chybionych racji wątek trwania w bezsensie nieomylności. To nie są pułapki, w które wpada dziecko raczkujące. To są pułapki, w które wikłają się dorośli, a jednocześnie będąc na takim podstawowym etapie myślenia.
Elitarność myślenia. Ona dotyczy ludzi już przebudzonych. I ta książka ma na celu jakby prowadzenie do tego pułapu. Więc jeżeli odrzucimy negację, to wszystkie negatywne działania, odczucia, o których była mowa przed chwilą, wtedy mamy szansę jakby zrzucić z siebie brzemię złych i negatywnych działań, myśli i odczuć, które powodują właśnie wspięcie się na wyższy szczebel świadomości. Ale ja bym tutaj się odniosła do innej kwestii, o tym, co jest takim podstawowym wyznacznikiem, czyli jakby byt kształtuje świadomość, prawda? Czyli jeżeli na przykład mamy różne środowiska, które mają różną świadomość z uwagi właśnie na byt. Są wyjątki, że nie ulegają temu naznaczeniu środowiska, w którym są, ale to są wyjątki. Niemniej jednak
w sposób znaczny warunkuje nie tylko nasze myślenie o sobie, o świecie, o drugim, prawda? Te czynniki zewnętrzne, rozmaite.
Te wszystkie rzeczy, o których napisałam w tej książce, świadczą o tym, że staram się przekonać ludzi, że wystarczy skupić się na rzeczach, powiedzmy nawet negatywnych, chcąc przemienić je na pozytywne, żeby już móc myśleć na wyższym poziomie, czyli na poziomie elitarnym. Dlaczego elitarnym? Bo nie jest to takie częste. Jest to niestety dalej rzadkość. ludzie potrafią myśleć i patrzeć na pewne rzeczy w życiu z innej perspektywy.
Chyba też ważne jest, by umieć skoncentrować się na tym, co naprawdę moje. Na tym, co przekonany jestem, że rzeczywiście, jeśli nie w 100, to w 90% zależy ode mnie.
Czyli mówimy tu o jakiejś sprawczości, tak?
Tak.
Nauki nowej generacji mówią o tym, że wszystko zależy od nas, więc możemy być kreatorami swojego własnego życia, o tym mówi fizyka kwantowa i nie tylko, ale mając świadomość tej sprawczości, tej wszechmocy, jest pożyteczne tylko wówczas, gdy jest to wykorzystywane w dobrym celu.
Nasza rozmowa, to wydanie audycji Pisma i Znaki, to ostatnie wydanie programu w 2023 roku. Rozmawiamy pod koniec grudnia, nawet nas to chwilami drażni, ale taki czas cudów, cuda na ziemi, cuda blisko nas, cuda tuż obok. Czy cuda są jeszcze dla współczesnych?
Myślę, że cuda są dla współczesnych i przyszłych pokoleń. O cudzie piszę w swojej książce, ale cud z mojego punktu widzenia jest rzeczą tak oczywistą, że osiągalną dla każdego. Cud to przede wszystkim ciało, umysł i dusza. Czyli integracja tych trzech czynników, pielęgnowanie ich istoty. Tak naprawdę, drodzy Państwo, to my.
Na dobre zakończenie naszej rozmowy zatem warto sobie powiedzieć dla nieśmiałych szeptem, dla bardziej odważnych głośno. Możesz być, może nawet już jesteś cudem dla kogoś.
Dla siebie, dla kogoś, dla wszystkich i dla nadrzędnej jednostki.
Na dziś i na jutro. Cudów jak najbliżej, na wyciągnięcie ręki, na bliskość i odległość spojrzeń. Tego sobie chyba warto życzyć. Ja w każdym razie pod takimi słowami z przyjemnością się podpisuję.
Pani Alicja, ja również. I myślę, że wszyscy ci, którzy nas słuchają.
To jest rozmowa, która będzie miała jeszcze z pewnością swoją kontynuację, ponieważ na szczęście są rozmowy, których słowami wyczerpać i dokończyć się nie da i bardzo dobrze. Pani Iwona Nasiłowska, prawnik, śpiewaczka operowa i autorka publikacji, to już jest drugi tomik serii Parę słów na tematów kilka, tym razem o prawdziwie pięknym życiu. Pani Iwona była gościem audycji Pisma i Znaki. Bardzo dziękuję.
Dziękuję i pozdrawiam.